daj Boże. Wspomniałam niedawno o oporze środowiska trzeciej władzy, tej sędziowskiego, wobec propozycji ministra sprawiedliwości zreformowania wreszcie funkcjonowania i organizacji tzw. wymiaru sprawiedliwości, który bez większych zmian ani samooczyszczania trwa od czasów komunistycznych PRL-u. Protesty te nasiliły się, gdy kilka dni temu pod patronatem i z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa zwołano w Warszawie kolejne zebranie sędziów dla wzmocnienia tych antyreformatorskich protestów, formułowanych następnie oficjalnie przez Krajową Radę Sądownictwa. Warto przypomnieć przy okazji, że ani Konstytucja, ani ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie przewiduje dla tej Rady kompetencji do zwoływania takich parapolitycznych, sędziowskich, antyrządowych zgromadzeń. KRS wraz z grupą sędziowskich delegatów uznała wszystkie propozycje ministra sprawiedliwości za, cytuję, oczywiście sprzeczne z konstytucją, koniec cytatu, która, jak argumentują, i tu cytuję, gwarantuje sądom niezależność, a sędziom niezawisłość, koniec cytatu. Z kolei minister Ziobro twierdzi, że właśnie jego propozycja reform wymiaru sprawiedliwości urealnia postanowienia ustawy zasadniczej oraz przywraca zapomnianą przez sędziów zasadę, że owszem, władza sądownicza jest jedną z trzech odrębnych władz obok prawodawczej, czyli Sejmu, i wykonawczej, czyli rządu i administracji, ale według artykułu 4 Konstytucji, tu cytuję, władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, który tą swoją zwierzchnią władzę sprawuje przez swych przedstawicieli w Sejmie i Senacie lub bezpośrednio w drodze referendum. Czyli wymiar sprawiedliwości, to znaczy władza sądownicza, jest jedną z trzech odrębnych w Polsce władz, ale władzę zwierzchnią nad pozostałymi, czyli nad administracją i sądownictwem, sprawuje naród przez swych przedstawicieli, czyli posłów, senatorów. Zwierzchnia władza Sejmu oznacza, że to Sejm określa swymi ustawami organizację i funkcjonowanie sądów, status sędziów, ich wynagrodzenia, szkolenia itd., itd. Według artykułu 176 ust. 2 Konstytucji ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Określają ustawy, czyli Sejm, a nie sami dla siebie sędziowie. To władza ustawodawcza, czyli Sejm, ustawami, a nie sędziowie, określa, jak sądy i sędziowie mają działać. Artykuł 178 ust. 1 Konstytucji, na który powołują się sędziowie, mówi, iż sędziowie w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. A artykuł 178 ust. 3 Konstytucji mówi o zasadzie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Warto wyjaśnić jednak, co oznacza niezawisłość sędziów i niezależność sądów, bo często pojęcia te są mylone lub błędnie przedstawiane przez samych sędziów opinii publicznej, zaś każde działanie władzy ustawodawczej wobec sędziów ogłaszane jest przez tych sędziów jako atak na niezależność sądów i właśnie niezawisłość sędziów. Otóż niezależność sądów to taka sytuacja organizacyjna i układ między organami państwa, w którym struktury sądownictwa, sądy, a w tym i sędziowie, nie mogą być organizacyjnie i funkcjonalnie podporządkowani innym organom i władzom, na przykład ministrowi sprawiedliwości czy ministrowi finansów, ani też na przykład Sejmowi. Z kolei niezawisłość sędziowska to pojęcie dotyczące sędziego. Konstytucja przyznaje sędziom niezawisłość, cytowanym wyżej artykule 178 ust. 1, mówiąc, iż sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Czyli niezawisłość sędziowska oznacza, że sędziowie przy orzekaniu, to jest przy wydawaniu wyroków, rozstrzyganiu spraw, kierują się tylko postanowieniami Konstytucji i ustaw, które uchwali parlament. Ale, i to trzeba wyraźnie podkreślić, sędzia korzysta z niezawisłości tylko przy orzekaniu, w konkretnych sprawach, przy sprawowaniu swego sędziowskiego urzędu. Niezawisłość sędziów przy orzekaniu, to jest przy wydawaniu wyroków, chroniona jest przez immunitet sędziowski, czyli niepodleganie różnym pozasądowym urzędom, organom przy wyrokowaniu i tym podobnym wpływom. Niezawisłość sędziowska to samodzielna ocena materiału dowodowego. Niezależność od czynników politycznych, administracyjnych i tym podobnych, ale też zakaz dodatkowego zatrudniania, niezależność od stron postępowania itd. Jednakże w innych swych życiowych relacjach, poza działalnością orzeczniczą, poza sprawowaniem urzędu sędziego, sędzia podlega takim samym prawom i obowiązkom ludzkim i obywatelskim, jak wszyscy inni obywatele Rzeczpospolitej. Sędzia musi przestrzegać prawa ruchu drogowego, podlega prawu karnemu, prawu administracyjnemu i tym podobne. Wiedząc, co oznacza niezależność sądów i niezawisłość sędziów, zadajemy sobie pytanie, dlaczego propozycje ministra Ziobro, polegające między innymi na określeniu sposobu rozpoczynania zawodu sędziego, czy projekt reorganizujący organizację Krajowej Rady Sądownictwa, która nie jest przecież sądem, nie wydaje żadnych wyroków, jest jedynie ciałem reprezentującym interesy sędziów wobec innych władz, władz ustawodawczej czy administracyjnej, jest organem wskazującym prezydentowi kandydatury na sędziów, więc niby dlaczego projekty nowej organizacji KRS miałyby na przykład rażąco naruszać niezawisłość sędziów. Przecież jeszcze raz wspomnę, Krajowa Rada Sądownictwa nie jest sądem, a omawia sprawy samego wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa nie wydaje wyroków, a w sprawach całego wymiaru sprawiedliwości wydaje uchwały o różnej treści skierowane do władz państwa. Można więc powiedzieć, że protestujący przeciwko reorganizacji Krajowej Rady Sądownictwa, nie będącej przecież żadnym sądem, zarzucający przy okazji ministrowi sprawiedliwości łamanie niezawisłości sędziowskiej, wprowadzają w błąd opinię publiczną. Zgodnie z artykułem 187 ust. 4 Konstytucji, ustrój i zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Ustawa, czyli Sejm. Czyli określenie organizacji funkcjonowania KRS nie należy do samych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, a do Sejmu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jako organ wykonawczy przedstawia Sejmowi projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po jego uchwaleniu przez Sejm już jako ustawy sędziowskie środowisko musi się tej regulacji podporządkować. Nie dajmy więc sobą manipulować środowisku sędziowskiemu i osobom je chroniącym. Środowisko to, tak jak inne tkwiące korzeniami w PRL, będzie się jeszcze długo i głośno bronić, zanim zrezygnuje z nieuzasadnionego poczucia, że jest władzą w państwie najwyższą, która miałaby pozostać poza wszelką kontrolą i sama o sobie zawsze decydować. Szczęść Boże!